rozerwał się za mną granat. Zrobiło mi się ciepło i różowo. Żadnego bólu, tylko gorąco raczej. I wiem, że jechał czołg. Przez moment tylko pomyślałem, że on chyba teraz po mnie przejedzie. I ten kolor różowy widzę i smakuje. I pływam w tym różowym kolorze. I jest mi tak dobrze. Jak je to opowiadam, to mówią, że to była kliniczna śmierć. I tak usłyszałem Andrzej, moje imię.
Wielka encyklopedia Powstania Warszawskiego.
Ciężka dosyć.
No jest, tak. Tu powinienem być.
Nie, na końcu.
No pan jest na żubr.
No tak, tak.
Dalej.
Żbikowski. Żubr. Bogusz Stanisława, moja siostra.
A siostra gdzie walczyła?
Na Żoliborzu.
Pseudonim Stenia, tak?
Stenia. Ale jeszcze żubr Adam, stryjeczny brat powinien być.
O, tutaj jest.
Dryblas, chudy i wysoki bardzo. W powstaniu się nie wiedzieliśmy, bo on na Mokotowie walczył. No i taka ta zaangażowana, patriotyczna rodzina. Bo jestem warszawiakiem i rodzina moja warszawska. Żubr Andrzej Jędruś, pseudonim. Jestem. Może tak nie wygląda pozornie, wygląd taki mój, ale ja... Wydaje mi się, że wszędzie byłem. Ziemi nie zasiali, tam wyrosły.
My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
Jego ojciec był oficerem przedwojennym.
W szkole podchorążych piechoty Ostrów Mazowiecka. A tam on był jako wykładowca w tej szkole podchorążych.
W 1939 roku umarł, a mama została z czwórką dzieci bez emerytury, bez niczego.
I wojna, okupacja.
I musiała gdzieś te dzieci umiejscowić.
No to był internat.
Jeszcze dwoje młodszych. On, a najstarsza została z nią.
Rady Głównej Opiekuńczej?
Czy to RGO.
Nie? RGO, Rada Główna Opiekuńcza.
Tam chociaż to jedzenie dostały, jakoś przeżyły.
To już była zorganizowana robota.
Internaty to były ukryte placówki opiekuńcze Polski Podziemnej.
To tam był patriotyzm.
Wysyłali ich na tajne komplety.
Historia mieliśmy na tajnych kompletach. Koncerty tajne były, filharmonii na Jasnej, pozasłaniane okna, wyciszone i na sali koncerty. Chciano trochę tej kultury i tej polskości w młodzież, bo okupacja to była straszna, ciężka praca, narażająca się na każdym kroku na śmierć. I teraz ja mogę ocenić, ile podziemne państwo zrobiło dla Polski, dla Polaków i dla młodzieży polskiej. Zacząłem konspirację moją. Od czego? Na dworcu w Warszawie, który już nie istnieje, ten dworzec główny, bo jest w innym miejscu, tam gdzie był kiedyś, przed powstaniem warszawskim, to takich dzieciaków z ulicy, z tej bandy, głodnych, biednych, prześladowanych. Niemcom przyjeżdżającym do Warszawy, umundurowanym, na urlop, różnie. Podbiegaliśmy, żeby mu pomóc wnieść bagaż i tak dalej. I na tym parę złotych można było zarobić. Aż wpadliśmy na pomysł. Wyprowadzaliśmy go tam, gdzie nie trzeba. I w gruzach po 1939 roku, w ruinach, gubiliśmy go, uciekaliśmy z jego walizką i ze wszystkim. W tym była i broń, bardzo często. Chodzimy po targowisku i chcemy sprzedać to. Po targu wiem, że konspiracja chodziła i mówiła tak, kopyta kupuje. To już wiadomo, że on chodziło o broń. I tak z konspiracji musiał być jakiś
z AK, bo myśmy jeszcze nie należeli. Ja dopiero w 1942 roku zarosłem przysięgę w szarych szeregach. Zaczepił nas taki. I co, dużo macie tego? No na razie nie mamy, ale za bochenek chleba oddamy. I od tego się zaczęło. Już zaczęła się konspiracja. W szarych szeregach najbardziej to braliśmy udział, no dam przykład, obserwować w tym miejscu nie dłużej niż 3-4 minuty, 5 minut. Obserwować, jakie samochody, jakie numery, jakie poruszania się Niemców. I to zmiana następowała, jeden nie stał tam dłużej, tylko że w innej pozycji, inaczej ubrany, inny człowiek. Potrzebne to było organizacji Armii Krajowej, więc wykorzystywano, to po prostu był taki młodzieżowy wywiad. I podejrzewam, bo w tym miejscu, gdzie Kuczera chapnął, gdzie dostał, to też staliśmy. Myśmy nie wiedzieli, do czego to będzie potrzebne. Prawdopodobnie nasze meldunki z tego miejsca uważam, że się przydały, żeby kata zlikwidować. No, kat Warszawy, morderca po prostu.
Nie grają nam surmy bojowe, nie werwę do szturmu, nie walczą nam przecież te noce sierpniowe, nie pełne ramiona wystarczą.
Od początku, jak wybuchło powstanie, to myśmy byli już zorganizowani. Myśmy wiedzieli już, gdzie mamy co robić. Ja mówię o sobie, co dostałem. Polecenie o godzinie 5 w tym oknie. W tej burcie taki okrągły, wielki pokój mieliśmy narożny do napotkanego, który zobaczył w zasięgu wzroku granat. Niemcy już byli spięci. Oni już wiedzieli, że coś pachnie. Już proch jest w powietrzu. Akurat Niemcy tak schyleni pod tym, już lecą, już się zaczęło. Zawleczkę ciach i puch, poleciało. To było pierwsze i widziałem, jak z mojej ręki padają ludzie. Dyrektor Zolich, Bursy, jak zobaczył chłopaków zbroją w oknach, na pierwszym piętrze, w pierwszych godzinach powstania, zemdlał. Najpierw wielka euforia, msze polowe na ulicach, śluby. Wspaniała, wolna Polska. Coś pięknego. I tak coraz bardziej, coraz bardziej.
A pan jakie miał nadzieje wtedy, tuż przed wybuchem?
Że będzie wolna Polska. Że nigdy nie zginie. Przy Komendzie Głównej Armii Krajowej był pluton specjalnej łączności. Specjalna łączność to były kanały. Przydział dostaliśmy. I tak między Starym Miastem a Komendą Główną Armii Krajowej w Śródmieściu kilka razy chodziłem. Stare Miasto, Wola, Żoliborz. No i pan sobie wyobrazi, 80 cm wysoki. Kształt eliptyczny. Tu był szerszy u góry, na dole węższy. Ja taki, ale pan taki, a byli jeszcze potężniejsi. Trzeba było przejść.
Pan ile ma wzrostu?
No, ja mam nawet 52. Ale myśmy przeprowadzali to nie takich kajtków, tylko takie kajtki przeprowadzali dorosłych, wielkich ludzi. Obślizgłe, ciemne, można było się spotkać ze szurami, z brudami, trupami, pod włazami wszystkimi napotykanymi na trasie. Trzeba było widzieć, że odsunięte, albo nie, albo uwaga, bo wisi nitka, która poruszy i wybuch wiązanki granatu poleci. Trzeba było pod włazami umieć przejść, sprawdzić, czy nic nie wisi. Niemcy specjalnie otwierali, żeby sprowokować kontakt i wtedy gaz. I wchodzili i strzelali różnie. To była straszna praca. ale chodziliśmy. Największa armia walcząca, najsilniejsza jeszcze z całej Warszawy, to była na Starym Mieście. I kiedy Stare Miasto padało, to trzeba było gro ludzi wyciągnąć stamtąd kanałami. Bo to i ranni strasznie, zawszeni, głodni, i tymi kanałami przeprowadzić do Śródmieścia. Główne kanały, burzowe, to można było spacerować jak na promenadzie. Ale te kanały nie były drożne. Kiedy pada starówka, wszystko na jedną kartę. Musi być odblokowany kanał pod krakowskim przedmieściem. I ja tam brałem udział. Odblokować, za przeproszeniem, płynące gówna. Po szyję. To można było tylko z posesji, w której byli Niemcy. Uzbrojeni, zabarykadowani, i tam trzeba było wejść. Przy pomocy tunelu kolei, która biegła pod Nowym Światem, dostaliśmy się na tą posesję niemiecką takim kanałem, że tylko na brzuchu się ciągać. I tam nocą wśród Niemców na ich podwórku wyjść z klapy i wejść do drugiego kanału. Jak nam się to udało? Nie wiem. Weszliśmy do drugiego kanału. Spuściliśmy całą kloakę do Wisły i wtedy Stare Miasto zaczęło iść tym kanałem. Parę tysięcy ludzi uratowało się. Ja wtedy dostałem krzyż waleczny.
Alejsku Krystalista, stacja nawadka Armii Krajowej, Warszawa, na falach 32,8 i 52,2 metra. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był miotaczami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii.
Czytałam, pasjonowałam się, Życie po życiu. I było wspomnienia Aznawura. Jak on leżał w rowie, lekarz widział... Tak, lekarz podszedł do niego, mówi, tego już nie ma co ratować. I on to wszystko słyszał. Innych ratowali, a później podeszli do niego. I mówił, że pływał w takiej różowej poświacie. Wszystko było różowe. I później on opowiada to samo.
Powiem panu, jak dostałem. Rozerwał się za mną granat. To zrobiło mi się ciepło i różowo. Żadnego bólu, tylko gorąco raczej. I wiem, że jechał czołg. Przez moment tylko pomyślałem, że on chyba teraz po mnie przejedzie. I ten kolor różowy widzę i smakuje. I pływam w tym różowym kolorze. I jest mi tak dobrze. Jak je to opowiadam, to mówią, że to była kliniczna śmierć. I tak usłyszałem Andrzej, moje imię. I później poczułem cholerny ból. Ta dziewczyna, co mnie niosła z tyłu, potknęła się i puściła noszę. I ten ból, ten wstrząs powrócił mnie do życia. I skończył się ten kolor różowy. Już nie pływałem w kolorze różowym, że mi nic nie bolało i to było tak pięknie, tak dobrze.
Datę pan pamięta?
Zapomniałeś, którego byłeś ranny?
No.
Rocznica ślubu, 9 września.
No. Później państwo ślub wzięliście 9?
No.
Ale nie w tym roku, kilka lat później.
Szczęśliwa dla mnie jest 9 i wrzesień. I tragiczna, i szczęśliwa. Ale opowiem panu jeszcze jeden taki fragment. Już byłem ranny. Leżałem. A to była piwnica na pół zrujnowana i ten z tego Stukasa, samolot niemiecki, Stukas, rzucał bomby i strzelał. Dał serię i ja taki skurczony, przestraszony, a ona na mnie leży i mówi, już przeszedł. Przykryła mnie sobą i zginęła. Dziewczyna, sanitariuszka. A ja przeżyłem. I zdjęli ją ze mnie, nieżywa. ale jeszcze panu powiem, jak kapitulacja. Na Poznańskiej ulicy to się działo. Szpital polowy, powiedzmy adoptowany, że to był szpital. I tak słyszę po polsku z akcentem niemieckim: nie strzelać, czerwony krzyż. I zamiast schodów to taki stok, tylko ruiny. Wchodzą i opaską machają czerwoną Niemcy. Czerwony krzyż. No i między innymi mnie nanoszę i wynoszą na górę. I ten Niemiec, oficer w stopniu majora, idzie obok mnie, dwóch Niemców mnie na noszach. O sobie mówię, bo tam nie dotyczyło wszystkich półtrupów, co leżały. I tak się pyta, ile masz lat? 17, mówię. Zapalił sobie papierosa i mnie mówi, palisz papierosy? Nie. A paliłem, jak miałem, bo z głodu. A wyjął tabliczkę czekolady, ułamał sobie, wziął. A kawałek czekolady zjesz? Nie, dziękuję. A następny wziął, zjadł, a ten drugi kawałek już ze mną nie rozmawiał, nie celował, tylko łup mi w usta, aż mnie pokrwawił i wepchnął tą czekoladę.
Jakiś człowiek był.
Jakiś człowiek. Ale inaczej się nie mógł zachować. No i no tak, wszędzie ruina, gruzy. Jak mnie wzięli w ten samochód, wsadzili, to ja nie wiem, jak się dojeżdżało na dworzec zachodni, bo tam chyba do pociągu nas ładowali. I do Niemiec, do niewoli. Trafiłem do Stalagu 11A, Altengrabow.
Koło Magdeburga.
Kapitulacja, jak już była, dużo żołnierzy udawało, że nie brało udziału i tak z cywilami wychodzili z Warszawy, a ci niedołężni wszyscy do szpitala. I ci ranni wygrali los na loterii, że dużo ich przeżyło, że poszli do niewoli, bo tam i szpital, i jako taka opieka była. Między innymi i ja, w tym samym obozie, do którego myśmy dobili z powstania. Gałczyński poeta był. Jeńcem 1939 roku. No i on się mną dosyć ładnie zaopiekował, pomógł mi bardzo dużo. Ja gimnazjum graficzne skończyłem, już do powstania warszawskiego. I wiersz Gałczyński pisał. Matka Boska z Stalagów. I ja mu do tego robiłem ilustrację. Matka Boska z dzieciątkiem na ręku do drutów kolczastych podchodzi do ogrodzonego płot. Nie mogę. Cały czas na wesoło, a tu nie mogę.
Fernandel w tym
momencie. A francuski aktor Fernandel. Nie wiem, czy pan zna komika francuskiego Fernandela.
To on grał chyba w takich filmach francuskich lat 60. Księdza.
Czerwona oberża czy coś w tym rodzaju.
O to od niego się nauczyłem, bo nie tylko ja, ale i inni, grać w bile. Kule drewniane. Tu było trzeba rzucić kulą, żeby ta poszła, odbiła się pod kątem. To były takie obliczenia. Bilard ziemny.
Opowiedz, jak traktowali Niemcy jeńców rosyjskich.
W Stalagu ten obóz miał wydzielone sektory. Tu byli Francuzi, tu byli Anglicy, tu byli Rosjanie. Była taka buda półmurowana, półdrewniana, taki jak kiedyś kopiec, kartofle. Ludzie mieli takie piwnice, to w tym Niemcy hodowali pchły na trocinach mokrych i tam przetrzymywali rosyjskich jeńców. Jak który źle spojrzał, cokolwiek zawinił, to od razu do tego pchlego karca. Nikogo, żadnej nacji, ale Rosjanów tam wrzucali, po to, żeby za pół godziny wynieść trupa. Hodowane pchły czekały na taki prezent. Na mundurach angielskich, które dostaliśmy w niewoli,
Niemcy nam na spodniach żółtą farbą olejną pisali K i G. I na plecach drukowana litera KG, znaczy Kriegsgefangen, jeniec wojenny. I mając to ubranie, planowaliśmy ucieczkę. I jak do malowania szliśmy tego, tośmy te miejsca natarli mydłem. Że jak farba olejna na to będzie położona, to się da wykruszyć. I kiedy już te naloty, samoloty, że Niemcy już mówili, że armia już tu, już idzie, już koniec wojny, już szukają kolegów, już się chcą bratać. Myśmy z tego obozu zwieli. Było nas Augustyniak Roman i ja. Jesteśmy w krzakach rów taki i szosa. I zagajnik, lasek. I tam się przyczailiśmy, leżymy, bo taka mgła poranna, cisza. Ale tam jest turkot coraz... I wiemy, że to nie są niemieckie czołgi. Anglicy. Talerz na głowie, te hełmy były takie. I coraz bliżej, jak podchodzimy, a tamci hands up, krzyczy, ręce do góry, ja patrzę, on ma tu Poland na ramieniach. Krzyczę do niego, mów po polsku, przecież ja jestem Polakiem. No i tak się dostaliśmy do pierwszej dywizji i z tym frontem już dalej poszliśmy. Miejscowość Harem, po niemiecku, to jest, zdaje się, Maczków. O, miejscowość, gdzie dywizja pancerna generała Maczka zajęła te tereny. Tam powstała szkoła dla młodych żołnierzy. Tam chodziłem do gimnazjum, później liceum. Ona była najpierw we Freren, a później była w Quakenbrück przeniesiona. Bo tam musiałem zdawać w liceum. No matury angielskie miałem tam u generała Maczka. A szybko opanowałem język. A zaczęło się od piosenek. Zawsze chyba powinni tak... tak powinni zaczynać naukę języka. It is a long way to Tipperary, it is a long way to go. To jest po polsku daleko, bracie, masz do Tipperary, od okopów, fortów, gniazd, jak spod toburku trafić do swej Mary, do jej oczu jak do gwiazd, coś takiego, ja nie dosłownie nie tłumaczę. I od tego zaczynałem się uczyć języka angielskiego. Albo my bonnie is over the ocean. Wróciłem do Warszawy, byłem w Warszawie. Jak to było, Marysiu, jak ja cię poznałem?
Dostałeś pracę w liceum.
Taka była służba Polsce. I dla tych młodzieży w służbie Polsce stworzono szkołę. Potrzebowali takiego do życia tak zwanego świetlicowego. Rysowałem, malowałem, no w każdym dawałem sobie radę. A komendantem tej szkoły był jej rodzony brat, kapitan.
Zastępcą
komendanta, a przez niego poznałem żonę. Się pobraliśmy.
A dlaczego do Świdnika pan akurat przyjechał?
A bo tu powstawało miasto nowe, wielki zakład pracy, żeby dostać pracę i mieszkanie. Jakoś się udało, że pierwszym kierownikiem Domu Kultury byłem w Świdniku. Wszystkie ścieżki za sobą zmyliłem, jak tylko mogłem.
Lata 50., a może później ten piosenkarz francuski przyjechał.
Yves Montand. Ja go sprowadziłem, żeby występ w Domu Kultury, ale to, ten Dom Kultury to był barak. I w hali dwójka, tak zwana, w kombinezonie czarnym występował.
Jak to było po tych jasełkach?
Wystawiałem Boże Narodzenie, bo przecież w Polsce Ludowej było bardzo niewskazane. Ja do Domu Kultury ten zespół wiejski wziąłem, żeby jasełka wystawić. No to już była chyba moja pierwsza wpadka. Wszystkie dokumenty, papiery, które były, świadczyły o mnie, kim ja jestem i kto jestem, zniszczyliśmy i spaliliśmy.
Pojechaliśmy do Legionowa, do jego stryja i tam były schowane w takim ganku, nie w ścianie, tylko w suficie, bo to był domek drewniany i w ganku były deski, po prostu można było przesunąć. Myśmy tam schowali i jak już tutaj go czepiali się tak bardzo, wyciągnęliśmy to i wszystko spaliliśmy. Pamiętam, że było ze szkoły od Maczka świadectwo, tam jeszcze jakieś to zaświadczenie, że wraca.
I tu mnie wymacali. Już w bloku mieszkanie dostaliśmy. Idę do pracy, a ubowiec taki, komendant tych UB w Świdniku. O, Andrzej, chodź, pozwól na chwilę. Z takimi draniami byli na ty ze wszystkimi. Mam do ciebie pewną sprawę. On mnie aresztował. Za co? Dlaczego? Nic. Do celi i klawo. Ja później stamtąd mnie przewieźli na zamek. A jeszcze w dwóch miejscach w Lublinie, jakich dziurach mnie trzymali.
Tutaj od Zielonej.
Na Zielonej, o. A później na zamek.
Tylko za przynależność do Armii Krajowej. Klucze wciąłeś, tak?
O, to ja go projektowałem, ten sztandar.
A co to za sztandar jest?
Solidarności.
Pamiętasz, Rusiaka?
Pamiętam, Mietek.
Pierwszy redaktor Głosu Świdnika.
Panu pan Andrzej projektował tą winietę pierwszą?
Tak, oczywiście, pierwszą winietę, poza tym był doskonałym rysownikiem. Tak zdobił tej kreskami pierwsze numery gazety. Szczególnie wesołe historyjki z miasta Świdnika zaobserwowane, prawda, on to w karykaturze wszystko. Jego kreski do dzisiaj w pierwszych numerach ja trzymam w archiwum u siebie w domu.
Teraz znajdziemy sympatyczną panią, która znajdzie dla was dobre miejsca.
I co jeszcze pan projektował?
Jeszcze sztandar Armii Krajowej, koła w Świdniku.
No musiał pan poznawać to miasto, jak pan tu przyjechał.
To 52 rok.
To wtedy Świdnik się budował.
To co to było, tak naprawdę, kilka bloków. No dużo się robiło. I zespoły powstawały, zainteresowań różnych. Także młodzież miała gdzie się wyżyć. I w zespół tańca, i sztuki wystawialiśmy. Przy współpracy aktorów z Lublina. W takim środowisku partyjnym, silnym, zaangażowanym w Polskę Ludową. My wtedy aresztowali. Po latach się dowiedziałem, kto współpracował, kto był kapusiem. Nawet razem przy stole siedzieliśmy i chciał się pochwalić i mówi, przy kieliszku, przy stole mówi, a wiesz Andrzej, że ja miałem polecenie ciebie kontrolować, sprawdzać, a ja mu dałem odpowiedź taką, trzeba mi było to wtedy powiedzieć. Koniec spotkań. To był dla niego ogromny policzek.
A panu proponowali współpracę?
A bo to raz. Padało, że nie będziesz współpracował, to z głodu zdechniesz.
Państwo wtedy zostaliście wyrzuceni, tak?
Tak. Z bloku. Nadam... 7 lat mieszkaliśmy w baraku, gdzie była wspólna ubikacja, wspólna łazienka.
Zwolnili z pracy.
Rehabilitacja, bo dyscyplinarnie to później podał do sądu i już później wrócili.
Życie się zmieniły.
Za gomułki.
Zaliczono mnie ciągłość pracy, wszystko wycofali.
Serdecznie witamy na uroczystości związanej z jubileuszem 60-lecia nadania Świdnikowi praw miejskich.
Szanowni Państwo, przechodzimy do ceremonii wręczenia odznaczeń jubileuszowych. I teraz znowu kolejny głęboki ukłon z mojej strony wobec Andrzeja Żubra, żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego, członka Światowego Związku Żołnierzy AK w Świdniku. Mirosław Bodrowicz,
Świdnik jest młodym miastem. Oczywiście, że były tu tradycje lotnicze przedwojenne. Było tu też osiedle Adampol. Ale przybyli tu ludzie, którzy ze sobą wprowadzili swoje wartości do Świdnika, swoje sztandary, czy mówiąc w przenośni, swoje meble. I tu pan Żub jest takim szczególnym przykładem, bo to jest ta tradycja patriotyczna, akowska. I my możemy teraz z dumą powiedzieć, że my tu mamy kombatantów, mamy patriotów, mamy Armię Krajową, więc możemy czuć się z tego dumni i możemy kultywować tradycje, no na przykład Powstania Warszawskiego, czy tradycje Armii Krajowej. Mamy do tego prawo, bo mamy tu u siebie w Świdniku tych ludzi z tymi sztandarami.
Dziękuję bardzo. Ale prosimy jeszcze nie opuszczać sceny, ponieważ chcielibyśmy wykonać pamiątkowe zdjęcie.
1 sierpnia jest wszystko zamykane na głucho, telewizja, radio. Staramy się nawet włączyć głośną muzykę, żeby o 17 nie było słychać syren, bo ciocia zawsze mocno przeżywa. I zresztą my wszyscy. I jesteśmy bardzo dumni z niego, że jest z nami i że tyle zwalczył.
Tyle wspomnień, że wzruszeń za dużo.